Kilka dni temu obiegła świat katolicki sensacyjna wiadomość, a mianowicie figurka we Włoszech, figurka świętego ojca Pio, krwawi krwawymi łzami. Bardzo dziękuję, że jesteś z kanałem Moc Słabości. Dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Dzięki, że jesteś dowodem na to, że moc w słabości się doskonali. Zawsze. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale. Zanim o figurce świętego ojca Pio, która płacze krwią, chcę się z wami podzielić taką informacją, a mianowicie w końcu dotarł do druk potężnej, prawie 1000-stronicowej autobiografii ojca Dolindo Ruotolo, który przecież znał się ze świętym ojcem Pio. Święty ojciec Pio ojcu Dolindo powiedział, że ten od razu pójdzie do nieba. Spotkali się kiedyś. Mówię o tym dlatego, ponieważ na ten dodruk czekaliśmy wiele miesięcy. Wczoraj do mnie dotarł. Ta książka potężna, aż trudno ją w jednym ręku trzymać, ukazała się pod patronatem naszego, waszego kanału i będziemy do niej sobie wracać i do niej sięgać także i dziś. Niesamowita autobiografia, czyli napisana przez samego ojca Dolindo. Wracając do tej figurki płaczącej krwią, figurki świętego ojca Pio, tą figurką zainteresowała się i już zajmuje specjalna komisja watykańska. Ale od początku. Leżąca nieopodal Neapolu Casalba stała się w ostatnich dniach miejscem pielgrzymek, czyli już ruszył ruch pielgrzymkowy, że tak powiem, a to jest też pewien sensus fidei, znak wiary, że czasami Duch Święty oddolnie działa, że przez to wydarzenie Pan Bóg chce nam dziś coś powiedzieć. Płaczące figurki, z czym wam się kojarzą, w jakich okolicznościach, w jakich momentach historii się pojawiały? Już pewnie wiecie, wrócimy sobie do tego też. Wszystko za przyczyną nowego cudu ojca Pio. Na twarzy stojącej przed kościołem figury świętego odkryto krwawą łzę. Miejscowy proboszcz jest przekonany, że nie jest to dzieło rąk ludzkich, ale znak od Boga. Na polecenie biskupa sprawę bada specjalna komisja. Włoskie media szeroko komentują domniemane nadprzyrodzone zjawisko, do którego doszło w parafii Matki Bożej Łaskawej w Casalbie. Jest to niewielka wioska, to też ważne, niewielka wioska, gdzie najczęściej wydarzały się, że tak powiem, objawienia prywatne. W niewielkich, można powiedzieć, zapomnianych miejscowościach, no właśnie, wioskach. Poza wielkimi przecież, może poza Rudebak, poza wielkimi miastami. Wioska zamieszkana przez 400 osób, położona w gminie Macerata i należąca do archidiecezji Capua, Włochy. Wszystko zaczęło się 18 kwietnia, gdy jedna z wiernych poinformowała proboszcza, że na policzku ojca Pio jest jakaś plama, zatem sprawa jest bardzo aktualna. Jego naturalnych rozmiarów figura stała na kamiennym podmurowaniu w zadaszonej kapliczce przed kościołem. Ponieważ do wieczornej mszy brakowało jeszcze trochę czasu, ksiądz Girolamo wziął miotłę na kiju i próbował wyczyścić twarz świętego. Plama jednak pozostała. Proboszcz postanowił, że zajmie się tym następnego dnia. Rankiem wziął drabinę i szmatką bezskutecznie próbował wyczyścić plamę na lewym policzku ojca Pio. Przyglądając się z bliska, zdał sobie jednak sprawę, że nie jest to plama, ale krwawa łza. Po tym odkryciu proboszcz przejrzał klatka po klatce nagrania z monitoringu, żeby zobaczyć, co się wydarzyło z ostatnich tygodni, drodzy Państwo, i nie dojrzał nikogo, kto mógłby tę plamkę pod okiem na figurce świętego ojca Pio pozostawić. Raczej ludzie, którzy przychodzili pod tę figurkę, modlili się, całowali ją, natomiast nikt nie zbliżał się, tak powiem, do twarzy świętego ojca Pio, żeby na przykład taką plamę zostawić w tym miejscu. 20 kwietnia po ustaleniu, że nie jest to plama naniesiona przez ludzi, poinformował o całym zdarzeniu arcybiskupa Kapui, biskupa Piotra, mówiąc w skrócie. Kapłan zachował dyskrecję i nie nagłaśniał wieści o możliwym, że tak powiem, cudzie, kolejnym cudzie świętego ojca Pio. To też jest duża mądrość i rozwaga owego kapłana, że nie nagłaśniał, nie zrobił z tego sensacji. I tu się znowu kłania, drodzy Państwo, posłuszeństwo Kościołowi, którego wzorem i przykładem jest ojciec Dolindo Ruotolo, który miał przez wiele, wiele lat zakaz odprawiania mszy świętej, a nigdy nie powiedział niczego przeciwko papieżowi, przeciwko Watykanowi, chociaż Watykan bardzo szorstko i z góry go traktował. Jest o tym w listach, jakie pisał do świętego oficjum. Te listy też kiedyś czytaliśmy, one są w naszym sklepiku. I tutaj również proboszcz miejsca zachowuje posłuszeństwo, to znaczy nie informuje o tej sensacyjnej możliwości pojawienia się krwawej łzy, no bo wciąż trzeba zbadać, co to jest za materia, która się pojawiła pod okiem na figurce świętego ojca Pio, ale najpierw kontaktuje się ze swoim biskupem, z przełożonymi. I do parafii wraz z arcybiskupem przyjechała specjalna komisja z kurii, która po wstępnych oględzinach zdecydowała o zabraniu figury i poddaniu krwawej łzy dalszym badaniom. Bardzo szybkie, słuchajcie, działanie. Dalsze postępowanie przebiegać będzie zgodnie z nowym dokumentem dykasterii do spraw nauki wiary na temat rozeznawania domniemanych zjawisk nadprzyrodzonych, który wszedł w życie 17 maja 2024 roku. I tu wyjaśnimy tę sprawę dotyczącą na przykład Medjugorje, bo właśnie ta dykasteria po tych zmianach, w jaki sposób będzie się rozpatrywać, analizować domniemane objawienia, wypowiedziała się także na temat publicznego kultu Medjugorje, publicznego kultu Królowej Pokoju w Medjugorje i ten kult publiczny zatwierdziła notą Nihil Obstat. Natomiast po tych zmianach z 17 maja, które miały miejsce dwa lata temu, Stolica Apostolska od 17 maja 2024 roku nie wypowiada się, zacytujmy, w sprawie orzeczenia o nadprzyrodzonym charakterze danego zjawiska, a ogranicza się do zezwolenia na kult i pielgrzymki oraz ich promowania. Potrzebne jest do tego nihil obstat dykasterii, które nie wyraża pewności co do nadprzyrodzonej autentyczności zjawiska, lecz rozpoznaje znaki działania Ducha Świętego. A co za tym idzie, zachęca biskupa miejsca do docenienia wartości duszpasterskiej, a także do poparcia dla rozpowszechnienia danego zjawiska. Zatem od 2024 roku Watykan nie będzie orzekał o tym, czy to czy inne objawienie maryjne, czy jakikolwiek inny cud, jak na przykład cud tej krwawej łzy na figurce świętego ojca Pio, jest autentyczny, jest nadprzyrodzony, to zostało zmienione. Dykasteria do spraw nauki wiary nie będzie się wypowiadała na temat nadprzyrodzoności zjawiska, tylko czy są owoce Ducha Świętego wynikające z tych, którzy uczestniczą na przykład w ruchu pielgrzymkowym do miejsca domniemanych na przykład objawień. I na tej zasadzie Medjugorje otrzymało zgodę, najwyższą notę, nihil obstat, co do publicznego kultu Królowej Pokoju. To warto wiedzieć i przydarzać wszystkim, którzy atakują Medjugorje, mówiąc, ja już tutaj naprawdę czasami nie mam siły w komentarzach powtarzać to samo i tylko zamieszczam link do strony watykańskiej, ale zdaję sobie sprawę z tego, że tu nie chodzi tym, którzy atakują Medjugorje, o prawdę, tylko żeby zaatakować Medjugorje. To też jest działanie szatańskie, skoro Watykan stwierdził, że w Medjugorje są widoczne owoce działania Ducha Świętego. No to powiedzcie mi, komu zależy na tym, żeby ludzie nie czerpali z owoców działania Ducha Świętego? No przecież nie Bogu, ale szatanowi. A zatem powtórzmy raz jeszcze, trzeci raz. Od 17 maja 2024 roku dykasteria do spraw nauki wiary w tej części tej komisji, która wypowiada się na temat rozeznawania domniemanych objawień prywatnych i ich nadprzyrodzoności, nie będzie zatwierdzać czy też odrzucać objawień prywatnych na zasadzie stwierdzając bądź odrzucając, że są to objawienia prawdziwe bądź fałszywe, tylko będzie albo zezwalać na publiczny kult w tym miejscu, gdzie te domniemane objawienia się wydarzają, najwyższą notą Nihil Obstat i taką najwyższą notę dostał Medjugorje i właściwie już bardziej Watykan nie może zatwierdzić Medjugorje niż przez Nihil Obstat. I również w ten sposób, jeśli miałoby tutaj dojść do jakichś decyzji związanych z figurką, płaczącą można powiedzieć figurką świętego ojca Pio w tym, tej małej 400-osobowej wiosce, również w ten sposób się Watykan wypowie. Nie wypowie się w ten sposób, że są to prawdziwe łzy świętego ojca Pio, tylko stwierdzi, że odrzuca możliwość, że jest to zafałszowane, że jest to manipulacja i że za tym, co związane jest z tą figurką, idą owoce Ducha Świętego. Proboszcz czeka na wynik prac komisji, nie ucieka jednak od rozmów na ten temat z wiernymi czy ludźmi przybywającymi obecnie do parafii z wielu włoskich miejscowości. Nie odmawia też komentarzy dla mediów, które szeroko komentują domniemany cud ojca Pio. W rozmowie z dziennikiem Il Messaggero ksiądz Capuano powiedział, dlaczego jego zdaniem wydarzyło się to w maleńkiej, nieznanej miejscowości, dlaczego wydarzyło się właśnie teraz. Proboszcz mówił tak. Ogólnie rzecz biorąc, Bóg preferuje małe miejsca. Nie chcę dokonywać lekceważących porównań, zaznacza proboszcz, ale Fatima, Lourdes, Medjugorje były miejscami mniej lub bardziej nieistotnymi dla historii ludzkości. No, Medjugorje chociażby oznacza między górami, ta wioska jest schowana, właściwie niewidoczna, malutka. Wskazuje, że parafia jest bardzo oddana ojcu Piu, który zawsze powtarzał, iż będzie zapamiętany tylko jako modlący się ksiądz, a zatem ten ruch pielgrzymkowy do tej figurki powoduje, że ludzie się więcej modlą i to jest zgodne z tym, co powiedział święty ojciec Pio, że chce być dla innych inspiracją do modlitwy. Proboszcz miejsca mówił, nie zdziwiłbym się, gdyby chciał nam pomóc w powrocie do modlitwy w czasach, gdy współczesny człowiek o niej coraz częściej zapomina. W rozmowie z włoską telewizją, jedną z większych, Rai Uno, czyli takie powiedzmy TVP1, wyznaje, że Casalba może być małą szkołą modlitwy. Mówi, przez cały rok, za wyjątkiem wakacji, codziennie wieczorem spotykam się z wiernymi na modlitwie w ich domach, a to przekłada się na życie sakramentalne. Uwaga, ten proboszcz z modlitwą, chociażby z różnymi nabożeństwami, wychodzi na ulicę, wychodzi do domów ludzi. Nabożeństwa w tej parafii odbywają się w domach ludzi. Jest kalendarz wywieszony przy drzwiach do parafii, gdzie można wpisywać swoje imię, nazwisko i zaprosić proboszcza z nabożeństwem, żeby przyszedł do domu, przyszedł na podwórko i tam takie nabożeństwo, na przykład w naszej polskiej terminologii, majowe sprawował. Niesamowity pomysł, pełen Ducha Świętego, świetny, święty i świetny pomysł. Parafianie wskazują na ogromne zaangażowanie proboszcza, który jak może wychodzi do ludzi w miesiącu maryjnym, ale nie tylko. Ich proboszcz przenosi odmawianie różańca i msze na ulicę, odprawiając je w bramach prywatnych domów, z kalendarzem wywieszonym na tablicy ogłoszeń parafialnych. Kapłan podkreśla, że łzy w historii Kościoła są zawsze zaproszeniem do pokuty i modlitwy, a w obliczu trwających wojen doświadczamy, czym jest świat bez Boga. W związku z tym święty ojciec Pio chce nam w ten sposób pokazać, że Bóg płacze nad światem bez Boga, ponieważ ten świat, a krew się kojarzy z nieszczęściem, jest skazany na nieszczęście, czyli na przekleństwo, bo przecież błogosławieństwo oznacza szczęście, a przeciwieństwem błogosławieństwa jest przekleństwo. Wierzę, że jest to znak Boga, ponieważ widziałem nagrania monitoringu, a także ze względu na wszystko, co robimy, na to, czym jest moje życie i moja pobożność, ponieważ jest to spójne z moją drogą wiary, mówił proboszcz. Oczywiście ostatecznie to eksperci wyjaśnią sprawę. Tymczasem tajemnica łzy budzi ciekawość i modlitwę. Pojawiły się też opinie, że krwawa łza może być na przykład rdzą na tej figurce. To wszystko będzie wyjaśniać specjalna komisja, która może nawet do roku pracować nad ostatecznym wydaniem werdyktu w tej sprawie. I teraz w tym kontekście chciałbym wam zacytować fragment z autobiografii ojca Dolindo Ruotolo, w której są również objawienia rozmowy ojca Dolindo z Jezusem, z Maryją, jego wizję, no różnego rodzaju wizje i proroctwa. Książka ma prawie 1000 stron. I ojciec Dolindo Ruotolo, drodzy Państwo, zapisał tak, tu mam zaznaczonych mnóstwo różnych cytatów, to jest nie do przeczytania, słuchajcie, ta książka jest nie do przeczytania. Tą książkę się czyta całe życie. Zobaczcie, rok 1917, pamiętamy, wtedy rozpoczęły się objawienia Fatimie. W listopadzie, 21 listopada, Maria tego samego roku, fatimskiego roku 1917, przychodzi do ojca Dolindo. Po raz pierwszy napisałem do Eleny w imieniu Jezusa. Zachęcałem ją, aby podjęła postulat w naszej szkole, wśród koleżanek i tak dalej. Nadeszła godzina. Bóg przynagla nas, abyśmy do Niego wrócili. Tego dnia najważniejszym wydarzeniem dla Eleny nie był mój list, ale lecz dwa pisma. Jedno Maryi, a drugie Jezusa. I teraz słowa Maryi z 1917 roku, z listopada, przekazane ojcu Dolindo. To ja, Maryja, niepokalana, siła i życie Kościoła. Pogrom czyni zła, kotwica dla ziemi. Amen. We mnie Bóg złożył swe plany, zostały mi powierzone. Jestem wspaniałym narzędziem Boga, dlatego moje serce może nazywać się Jego ramieniem i siłą. Maria na te czasy mówi co? Że jest pogrom czynią zła, że jest siłą i życiem Kościoła. Ja jestem zwycięstwem Boga, ponieważ we mnie naprawdę rozprasza się pycha, we mnie zostaje unicestwiona pycha. Ja jestem światłem rozpraszającym pysznych, wyniesiona tak wysoko, spoglądająca przenikliwie w świetle Bożym. Jestem wzniosłym pięknem, które wychwala Pana. Bóg przez takie wydarzenia w tej małej wiosce chce nas między innymi nauczyć pokory, że to takie małe miejscowości jak Fatima, Lourdes decydują i o tym, co się tam dzieje, o przyszłości świata. Fatima przecież o tym mówi, o przyszłości Kościoła i świata. Wszystkiego błogosławionego, do zobaczenia najpóźniej w niebie. Święty Ojcze Pio, módl się za nami.